Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Od początku roku cena uprawnień do emisji wzrosła już o 130%, osiągając w ostatnich dniach rekordowe 75 euro za tonę dwutlenku węgla. Ogromna zmienność na rynku EU ETS uderza coraz mocniej firmy energetyczne i przemysłowe, które muszą decydować, czy bardziej opłaca im się inwestować w redukcję CO2, czy kupować uprawnienia do jego emisji. Z drugiej strony taka sytuacja sprzyja instytucjom finansowym nie mającym obowiązku rozliczania emisji i zarabiającym na spekulacji. O tym, dokąd zmierza rynek EU ETS, opowie Robert Jeszke, szef Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych KEIK. Robercie, może zacznijmy od krótkiego podsumowania obecnej sytuacji na rynku i próby odpowiedzi sobie na pytanie, czemu ceny CO2 oszalały.
No, co obserwujemy teraz, jest dosyć ciekawą sytuacją i chyba bezprecedensową, bo na początku obraz techniczny rynku nie zapowiadał kontynuacji tych wzrostów cen uprawnień. Stało się tak dlatego, że ceny w połowie października bieżącego roku padły poza taki obszar długoterminowego trendu wzrostowego, który już obserwowany był i formowany od listopada 2020. No i spadł do poziomu około 54 euro. I to opuszczenie tego trendu wzrostowego jest wśród analityków rynkowych często sygnałem, że może to świadczyć o odwróceniu tego trendu. W tym przypadku było to jednak inaczej. Ceny uprawnień błyskawicznie wróciły na ścieżkę tą wzrostową i w ciągu około miesiąca wzrosły do poziomu 75 euro, co było nowym tak zwanym ATH, czyli rekordem notowań cen, co procentowo przekładało się na jakiś 40-procentowy wzrost. Samo to świadczy o tym, że ten rynek jest bardzo dynamiczny.
Czy taki skok w ogóle mieliśmy wcześniej, tak dynamiczny w tak krótkim czasie?
Mieliśmy takie wzrosty, może nie aż tak dynamiczne, ale na początku roku, jak cena rosła z tych 20 kilku euro do 40 paru, ale to nie było w takim tempie. No i skąd te wzrosty? Ten techniczny powrót cen do długoterminowego kanału wzrostowego był takim punktem zapalnym, który dał rynkowi sygnał, że idziemy w kierunku wzrostowym. No i to wszystko mniej więcej zbiegło się w czasie z zakończeniem COP26 w Glasgow, czy publikacją tego raportu wstępnego dotyczącego rynku uprawnień autorstwa ESMA, czyli Europejskiego Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Ten raport, w którym ESMA jasno wskazuje, że nie ma dowodów na występowanie nadużyć na rynku CO2 i co sugeruje, że jakakolwiek interwencja na rynku po stronie komisji nie będzie konieczna. No czekamy na ten finalny raport, bo ten raport, tak samo jak raport ACER, buduje pewność rynkową co do tego, że raczej nieplanowane są jakieś zmiany, co dodatkowo wpływa na wzrost cen. Warto też wspomnieć o tym otoczeniu fundamentalnym rynku, który pozytywnie wpływa na nastroje inwestorów, między innymi oczekiwanie na przyjęcie poszczególnych elementów pakietu Fit for 55, czego skutkiem będzie obniżenie podaży uprawnień w systemie ETS, a tym samym wzrost notowań, czy też ożywienie gospodarek po COVID-19, które, żeby odbudować się, będą musiały zwiększyć zapotrzebowanie energii i surowce energetyczne, takie jak gaz, węgiel czy ropa. Te wysokie ceny gazu to są o tyle istotne, że zachęcają producentów energii do korzystania z relatywnie tańszego węgla jako paliwa zamiast drugiego gazu, więc ponieważ węgiel jest dwa razy bardziej emisyjny niż gaz, producenci energii muszą kupować to odpowiednio wolumen uprawnień, zwiększają tym samym popyt i ceny. No i zauważalne jest również coraz większe zainteresowanie tym rynkiem funduszy inwestycyjnych. To, co my obserwujemy i naszym zdaniem jest kluczowe teraz, to w szczególności można zaobserwować coraz większy napływ środków do funduszy typu ETF, które w Europie póki co nie funkcjonują, ale już cztery istnieją w Stanach Zjednoczonych, a jeszcze jeden niedawno powstał w Nowej Zelandii. I aktywa tych dwóch największych funduszy są warte już ponad 2,5 miliarda dolarów. To świadczy o tym, że rynek zaczyna być bardzo atrakcyjny też dla instrumentów finansowych, które do tej pory na tym rynku nie występowały.
Czyli mamy taką mieszankę czynników politycznych, rynkowych, fundamentalnych, z takiego też takiego psychologicznego nastawienia inwestorów. Tutaj na sekundkę bym zatrzymał się przy COP-ie, ponieważ wyniki tego paktu z Glasgow były różnie oceniane pod kątem tego, czy to faktycznie przyspieszy odchodzenie światowej gospodarki od węgla, ale jakby obserwując te ceny CO2, no to widać taki sentyment u inwestorów, że pozytywnie odnieśli się do tych zapisów dotyczących odchodzenia od elektrowni węglowych, więc czy twoim zdaniem ten sentyment będzie trwał dalej, tak obserwując to, co dzieje się na rynku? Czy też mamy do czynienia z nowym wariantem koronawirusa, no i w pewnym momencie ta korekta po prostu musi nadejść, więc jaka jest oczekiwanie co do tych najbliższych tygodni, jeżeli chodzi o zachowanie cen CO2?
Jeśli chodzi o zachowanie cen CO2, no to tutaj możemy znowu mówić o wróżeniu trochę z szklanej kuli. Już chyba to jest takim standardem w tych naszych rozmowach. Ja bym to rozbił na dwa elementy. Długoterminowo ta cena oczywiście będzie rosła. Tu nie ma się czego spodziewać, że nagle będziemy mieli jakieś stabilizacje, że przez dłuższy czas będziemy mieli jakieś notowania, które nie będą wzrostowe. Natomiast no, istota jest taka, żeby te ceny rosły w miarę przewidywalny sposób, a nie taki skokowy, bo to po prostu zaburza jakąkolwiek percepcję tego rynku i powoduje napięcia polityczne i niepotrzebne stresy, tak samo przede wszystkim po stronie instalacji, które są niepewne co do tego, jak będzie wyglądał ten system. Jeśli chodzi o techniczne rzeczy, no to na pewno można by się spodziewać, przynajmniej my tak analizujemy, że te ceny mogą dojść nawet, bo w tym kanale wzrostowym, o którym wcześniej wspominałem, te ceny mogą dojść nawet do 80 euro, gdzie przebiega taka techniczna górna linia kanału tego wzrostowego, a te ostatnie wzrosty były tak dynamiczne, że prawdopodobnie inwestorzy będą chcieli zrealizować te zyski i rynek przetestuje ten poziom rekordów z końcówki września, czyli takie poziomy około 65-66 euro. No i wysoce prawdopodobne, że to się może zdarzyć jeszcze na przełomie roku. Więc wszystko jest możliwe. Na pewno takim elementem, który jest tutaj, wprowadza dużą niepewność do zachowań rynkowych, no to jest ta sytuacja z nową odmianą koronawirusa, która no, z tego, co do tej pory wiemy, ma szybszą rozprzestrzenialność, a szczepionki, które obecnie są na rynku, no jeszcze nie chronią przed tym nowym wirusem, więc nakładają się dwie rzeczy. Jedna, kolejna fala koronawirusa pierwotnego i nowa odmiana tego koronawirusa, który właśnie dociera do Europy i obejmuje cały świat. W związku z czym no, trudno przewidzieć, czy zachowanie rynkowe będzie podobne do tego, co obserwowaliśmy z tej pierwszej fali covidowej, czy też już jakoś nabywamy, jeśli chodzi o gospodarkę, jakąś większą odporność.
A czy twoim zdaniem możliwa jest w ogóle taka sytuacja, że te ceny się odkleją od innych cen surowców? No bo tak jak obserwujemy reakcję rynków na tą nową odmianę koronawirusa, no to widzimy no, taki drastyczny spadek cen ropy. Była reakcja na, co prawda dość niewielka, ale też jakaś tam na rynku gazu. Spadły ceny węgla, natomiast ceny CO2 cały czas pozostają na wysokim poziomie. Czy twoim zdaniem to jest raczej przejściowe taka sytuacja, czy w sytuacji, w której jednak ta, czego oczywiście nie życzymy sobie, ale ta odmiana koronawirusa doprowadziłaby do jakichś nowych obostrzeń gospodarczych, to jednak te ceny i tak będą musiały reagować i zacząć spadać.
No póki większość aktywów, na które ma wpływ, powiedzmy, koronawirus, to są elementy energetyczne, czyli gaz, ropa, tym samym powiązanie z cenami akcji i ogólnej kondycji gospodarki, czyli jakby biznesu, który działa na tym rynku, no to nie sądzę, żeby w jakimś momencie te ceny uprawnień w najbliższym czasie się jakoś mocno od tego odklejały. Szczególnie, że jak patrzymy na te powiązania z rynkiem, no to mamy dużą korelację z rynkiem, jeśli chodzi o rynek uprawnień, z korelacją z wysokimi cenami gazu, ale do tego dodałbym jeszcze bardzo silną korelację tych cen uprawnień z rynkami akcji. Gdybyśmy tak spojrzeli na wykres tych 500 największych spółek w USA, to możemy zobaczyć, że niemalże lustrzane odbicie cen uprawnień nie ma. Więc w najbliższym czasie, w naszym odczuciu, te elementy, które wpływają na tą, powiedzmy, też pozytywny odbiór rynku ETS, w sensie mówię, jeśli chodzi o carbon pricing taki międzynarodowy, no to na pewno to, co wspominałeś, to pozytywne zakończenie COP-u, a z drugiej strony dalsze prace nad pakietem Fit for 55 i rozwój systemów handlu też na świecie. I tu wracając do tego COP26, to jeszcze elementem, który można uznawać za pozytywny, no nie przez wszystkich oczywiście, ale w pewnym sensie, jeśli chodzi o progres pracy w ramach ONZ-u, no to jest artykuł 6, który wprowadza wytyczne co do tego, jak miałoby się rozwijać dobrowolne systemy handlu w różnych regionach świata, ale też jak uznawać te redukcje, które zachodzą w innych regionach, na poczet rozliczania innych regionów, czyli tak zwane mechanizmy elastyczne, które wcześniej funkcjonowały pod nazwą JI czy CDM, no to jest kolejny mechanizm, który został właśnie, był sankcjonowany w ramach tego COP-u w Glasgow. No i będzie rozwijany, no to jest element dyskusji i szeregu jeszcze pracy, natomiast no na pewno daje to ten sentyment pozytywny rynkowi co do rozwoju carbon pricingu na świecie.
A propos artykułu 6 i stworzenia tego, no właśnie donegocjowania, można powiedzieć, tych zapisów dotyczących utworzenia tych dobrowolnych systemów handlu emisjami na świecie, zgodnie z porozumieniem paryskim, chciałbym Ciebie zapytać, czy na innych rynkach CO2 notujemy podobne wzrosty? Mam tutaj na myśli szczególnie oczywiście rynek brytyjski i chiński, mając oczywiście z tyłu głowy, że europejski rynek jest największy, najdokładniejszym takim punktem odniesienia dla całej reszty, no ale jednocześnie tych rynków jest więcej, no i pytanie, czy tam też widać tak dużą zmienność i kierunek w górę, jeżeli chodzi o cenę CO2?
Obecnie mamy hossy, które panuje praktycznie na wszystkich rynkach uprawnień do emisji na świecie, no między innymi w USA, w systemie kalifornijskim, tym RGGI, w Korei Południowej czy w Nowej Zelandii. No jedynym wyjątkiem jest system w Chinach, ale tam nie dopuszczono do rynku instytucji finansowych. W naszych raportach z rynku publikujemy na bieżąco te ceny z tych rynków i podobne wzrosty w ostatnim czasie jak na rynku uprawnień w Europie możemy zaobserwować też na rynku w Korei Południowej czy też tej Nowej Zelandii. Z kolei osobny wątek to jest kwestia brytyjskiego systemu, który jest najbliżej, powiedzmy, położony geograficznie w Europie, czyli ten UK ETS, i tam ceny na tym rynku są nawet wyższe niż w systemie ETS. I dzieje się tak z uwagi na bardzo ambitny cap i na fakt, że przez długi czas na tym rynku wtórnym była oferowana niewielka liczba uprawnień, ponieważ w pierwszej kolejności po to, żeby wzbudzić ten rynek i odpowiedni tam poziom cenowy, te uprawnienia były oferowane tylko na auksjach, czyli na rynku pierwotnym. I ceny wzrosły tak szybko, że w grudniu najprawdopodobniej będzie aktywowana ta interwencja, która jest w tym systemie też zaszyta, coś na kształt takiego mechanizmu jak w Europie artykuł 29a, ale ona działa o wiele szybciej i żeby tak się stało, to średnia cena brytyjskich uprawnień w listopadzie musiałaby się znaleźć powyżej 52 funtów, czyli jakieś 62 euro.
A teraz jest na jakim poziomie?
Zbliżonym już bardzo, więc wszyscy oczekują, że ta interwencja będzie.
A propos tych interwencji, bo to będzie bardzo ciekawe obserwować to, co się będzie działo na wyspach w takim razie w tych najbliższych tygodniach, ale wróćmy na chwilę na kontynent. No i tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której no, Komisja Europejska do tej pory była no, zdecydowanie niechętna jakimkolwiek działaniom czy też interwencjom na rynku CO2, które mogłyby doprowadzić do spadku ceny uprawnień. Komisarz Frans Timmermans wielokrotnie podkreślał, że cena uprawnienia odpowiada tylko za 1/5 wzrostu cen energii elektrycznej, a inne czynniki są tutaj znacznie istotniejsze, w tym oczywiście przede wszystkim wzrost kosztu zakupu gazu, no ale z drugiej strony no jesteśmy na takich historycznych poziomach. Z tego, co ty opowiadasz, ta końcówka roku może dalej należeć do byków na rynku, co oznacza testowanie kolejnych rekordowych poziomów. No i chciałbym ciebie zapytać, czy jest twoim zdaniem jakaś taka czerwona linia, po przekroczeniu której dojdzie do jakiegoś rodzaju interwencji ze strony Komisji Europejskiej, a jeżeli tak, no to jak wysoko jest ta czerwona linia zawieszona? Czy to jest 80, 90, 100 euro, po przekroczeniu których ceny uprawnień dojdzie do jakichś działań ze strony Brukseli? No bo też oczywiście obserwujemy niezadowolenie niektórych państw członkowskich. Tutaj oczywiście Polska się zgłasza do głosu, żeby coś zrobić z tym, no ale nie tylko Polska, jest też Hiszpania i inne kraje naszego regionu również narzekające na ten wzrost cen. Więc gdzie jest ta czerwona linia? Czy twoim zdaniem coś, te rekordowe teraz ceny i dalszy wzrost może w tym podejściu komisji zmienić?
To prawda, że komisja twierdzi, że im wyższa cena uprawnień, tym większa zachęta dla podmiotów do redukcji emisji. Dlatego też komisja niechętnie podchodzi do wszelkich pomysłów interwencji na tym rynku. Ciekawe w tym kontekście wygląda prognoza samej komisji na 2030, ujęta w Impact Assessmentie. Przy okazji rewizji systemu ETS umieszczono w pakiecie Fit for 55, gdzie komisja spodziewa się cen w 30 roku na poziomie 85 euro. Co oznacza, że do tej wysokości dzieli nas już tylko 10 euro, gdy ta cena osiągnie ten pułap 85 euro, nastawienie komisji raczej nie ulegnie zmianie. Ja szczerze wątpię w to, bo obserwując jakby historycznie zachowania komisji, to przy takich poziomach, czy 80, bo jeszcze pytanie oczywiście jest o czas tego, no bo jeżeli byśmy obserwowali ceny 100 euro w przeciągu miesiąca, co niektórzy też prognozowali jakiś czas temu, to myślę, że napięcie polityczne przy okazji ETS-u sięgnęłoby zenitu i trudno powiedzieć, co by się wtedy stało. Myślę, że mogłoby tak być, że komisja pod naciskami państw członkowskich jednak by zgodziła się na jakieś zmiany w systemie, które by umożliwiły zarządzanie tym elementem. Natomiast na dzień dzisiejszy, patrząc na stanowisko komisji, no to oni są bardzo, bardzo niechętni do tego, żeby jakiekolwiek zmiany wprowadzić. Naszym zdaniem jest to niedobre dla rynku. To buduje małą przewidywalność jego po stronie uczestników i też jakby polityczny ogląd tego systemu jako mechanizmu, który ma w sposób stabilny redukować emisje w Unii Europejskiej.
W sensie brak interwencji komisji.
taka pasywność komisji, jeśli chodzi o identyfikowanie tego problemu. No ten raport ESMY, który ostatnio został opublikowany, czy wstępny raport ESMY, no też nie buduje jakiegoś dobrego wizerunku tego systemu, no bo jednak widzimy w tym raporcie ESMY szereg niekonsekwencji, szereg luk, które myślę, że w ramach dyskusji nad tym tematem, który pewnie będzie kontynuowany po publikacji pełnego raportu, no też powinien się przetoczyć na poziomie politycznym. Jak spojrzymy na system ETS jako system rynkowy, to tam jest tylko jeden mechanizm cenowy, czyli mechanizm artykułu 29a.
Może skupmy się na tym artykule 29a. I gdyby zaszła taka sytuacja, teraz uważasz, że to raczej jest mało prawdopodobne, ale gdyby jednak komisja zdecydowała się na jakieś działania, to w pierwszej kolejności, jak rozumiem, skorzystałaby z tego artykułu 29. Co on oznacza, co on zmienia, jakie on daje narzędzia interwencji Brukseli? Jakbyś mógł krótko to scharakteryzować.
To jest mechanizm cenowy, który jest zaszyty w dyrektywie przy okazji też MSR-u, który mówi o tym, że jeżeli w okresie dłuższym niż 6 kolejnych miesięcy ceny uprawnień są ponad 3-krotnie wyższe od średniej ceny uprawnień z 2 poprzednich latach, no to komisja zwołuje Komitet Zmian Klimatu, czyli Climate Change Committee, który decyduje o tym, że można wypuścić z rezerwy MSR-owej 100 milionów uprawnień na rynek, czyli sprzedawać je na rynku pierwotnym, tym samym zwiększając podaż i niwelując jakiś tam skok cenowy. Problem z tym mechanizmem jest taki, że jest on praktycznie niemożliwy do wprowadzenia. Po pierwsze dlatego, że przepisy same, które go ustanawiają, nie są nie do końca jasne i od dawna nie ma konsensusu co do interpretacji tego warunku, o którym właśnie wspominałem. Po drugie, nawet jeśli ten warunek był jakimś cudem spełniony i komisja by pokazała metodykę, według jakiej ona szacuje tą wielkość, to nie ma gwarancji, że ta interwencja komisji w ogóle dojdzie do skutku, bo przede wszystkim przez kolejny niejasny przepis dyrektywy, który mówi o tym, że wprowadzenie środków jest możliwe, jeśli obserwowane zmiany cen nie korespondują ze zmianą zasadniczych cech rynku. No a patrząc na ciągłe zmiany, jakie na rynku ETS obserwujemy, trudno mówić o tym, że któraś z tych zmian nie wpływa zasadniczo na jego cechy. No, każda zmiana w ETS-ie, czy to rozszerzenie go, czy zmiany MSR-u, to są zasadnicze zmiany, które wpływają na ten rynek. No my w KOBiZE w czerwcu podjęliśmy się takiej próby przeanalizowania kilku interpretacji tego przepisu, tego warunku i w opublikowanym ostatnio artykule naukowym, nawet w najbardziej łagodnym jego wariancie, wyszło nam, że średnia cena uprawnień od lipca do grudnia 2021 musiałaby wynieść około 75 euro, ale to średnia cena. Czyli tyle, ile dochodzi obecnie, powiedzmy, w notowaniach takich dziennych. No i to musiałoby się utrzymywać przez dłuższy czas, a nawet wzrastać dalej.
Czyli zgodnie z tymi warunkami przedstawionymi w artykule 29, one cały czas nie zostały spełnione do tego, żeby móc taką interwencję uruchomić i komisja może podpierać się tą interpretacją, że no, ma związane ręce, no bo musimy jeszcze poczekać, aż te ceny średnie na poziomie 75 euro utrzymają się, jeżeli dobrze usłyszałem, przez 3 miesiące, tak?
Tak.
Czyli mniej więcej do lutego?
Mhm.
Czyli jeszcze troszeczkę będziemy musieli w takim razie na to poczekać. To jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, w której jakby ten niepokój polityczny rośnie, to co powinno twoim zdaniem się zmienić w tych regulacjach? Czy na przykład artykuł 29 powinien zostać w jakiś sposób doprecyzowany, tak żeby móc mieć jakiś taki wentyl bezpieczeństwa, skoro Brytyjczycy potrafili coś takiego u siebie wprowadzić, tak żeby móc no, stabilizować ten rynek w jakiś sposób i zapewniać mu jakąś przewidywalność? Co powinniśmy zrobić? Czy to jest tylko kwestia właśnie doprecyzowania tego artykułu, czy są jeszcze jakieś inne rozwiązania, które sądzisz, że powinny zostać wprowadzone, żeby móc sprawić, żeby ten rynek no, przestał być takim rollercoasterem?
No, naszym zdaniem w pierwszej kolejności powinno się rozważyć te rzeczy, które już są na stole, czyli te mechanizmy konstrukcji ETS-u i samego artykułu 29a, które umożliwiają jakąś większą jego elastyczność. I tym punktem wyjścia do dalszych działań to powinno być rozważenie tej możliwości rezygnacji z definitywnego umarzania uprawnień od 2023, które są obecnie w rezerwie MSR-owej i które komisja w swojej propozycji planuje permanentnie umorzyć. I w myśl tych przepisów proponowanych przez komisję w rezerwie MSR ma zostać tylko te 400 milionów uprawnień EUA, które już jest jakby definiowane jako takie progi działania MSR-u, a reszta uprawnień miałaby być trwale umarzana. Nam wydaje się, że ta wielkość jest zbyt mała, żeby zapewnić jakąś tam elastyczność i bezpieczeństwo możliwości wykorzystania nawet samego artykułu 29a. Komisja, gdyby się zdecydowała na jakąś interwencję, no to po prostu miałaby zbyt małą ilość uprawnień w tej rezerwie po to, żeby w jakikolwiek większy sposób zadziałać. I to powinien być ten wentyl bezpieczeństwa, który komisja powinna zostawić na wszelki wypadek. To nie znaczy, że ona go musi użyć, ale powiedzmy ta ilość, ten wolumen uprawnień, który w rezerwie MSR powinien zostać, powinien być na pewno większy niż 400 milionów. Po drugie, samej reformy wymaga mechanizm artykułu 29a. On powinien działać zdecydowanie szybciej. Tak jak wspominałeś, ten system brytyjski ma dużo większą elastyczność. Ta obecna konstrukcja przepisu europejskiego takie działanie umożliwia. On powinien działać w ten sposób, że jak w systemie, przykładowo w systemie brytyjskim cena musi tam tylko być dwukrotnie wyższa, a WT jest trzykrotnie i ten system w grudniu powinien być już wprowadzony w UK-u. Natomiast warto tutaj zauważyć jedną taką niespójność, którą komisja też wprowadza, bo w systemie, który proponuje rozszerzenie systemu ETS o budynki i transport, czyli taki ETS-2, on już się ukłuł tak w nomenklaturze, on sam ma zaszyty taki mechanizm, który jest w artykule 30H, on nie ma jeszcze swojej nazwy, ale ma działać podobnie właśnie do artykułu 29A dla tego systemu dla budynków i transportu. I jego elastyczność jest o tyle ciekawsza, że tam okres obserwacji tego, co się dzieje na rynku, nie ma 2 lat, tylko 6 miesięcy. I jeżeli cena się utrzymuje na tym dwukrotnie wyższym poziomie przez 3 miesiące, to ten mechanizm jest uruchamiany. Pytanie jest, dlaczego komisja dla systemu budynków i transportu powoduje bardziej elastyczny mechanizm niż dla samego ETS-u, który ma powiedzmy większy obszar, na razie przynajmniej, i większą fluktuację cenową. No, można prosto powiedzieć, że taką elastyczność komisja proponuje ze względu na niepewność co do tego, jakie ceny będą notowane od początku na tym systemie, i chcą mieć bezpieczeństwo tego, że zbyt wysoki wzrost ceny nie wywali tego systemu. Natomiast mimo tego, że w systemie bieżącym obserwujemy po prostu takie dziwne zachowania i dziwne wzrosty i fluktuacje, no to dalej komisja jest pasywna co do tego, żeby tam uelastycznić to rozwiązanie. Innymi możliwościami, które można by było wprowadzić, ale one są trudniejsze do realizacji, to jest na przykład ograniczenie możliwości zakupu uprawnień podmiotom nie mających obowiązku rozliczania emisji.
Czyli to jest ta sławna spekulacja instytucji finansowych, które tutaj próbują realizować szybkie zyski, licząc na to, że ta rosnąca cena po prostu przyniesie im bardzo duży profit.
Tak, ale trzeba rozróżnić powiedzmy działalność tych podmiotów finansowych, bo to też ESMA o tym mówi. Tak, ESMA mówi w tym projekcie tego raportu, że ona nie będzie się zajmowała przerostem tych podmiotów. Nie wiadomo dlaczego nie chce się tym zajmować. Znaczy zakłada, że ten udział tych podmiotów się nie zmienia historycznie, natomiast naszym zdaniem zmienia się klientela tych podmiotów, czyli do tej pory to instalacje powiedzmy za pomocą pośredników czy instytucji finansowej nabywały te uprawnienia, hedżując i zabezpieczając się na przyszłość, natomiast w związku z większym powiedzmy notowaniami cen i większym zainteresowaniem podmiotów finansowych, no też wchodzą w to banki, podmioty prywatne czy instytucje, które nie mają żadnego interesu w rozliczaniu emisji w systemie ETS, tylko robią to czysto zyskownych działań i dużą ilość pieniędzy mogą zainwestować w długim terminie, wykupując powiedzmy ten rynek, prowadzając jakieś skoki cenowe. I też takim mechanizmem, który można by było rozważyć, jest wprowadzenie jakiegoś specjalnego podatku od transakcji dla takich spekulantów, co umożliwiłoby powiedzmy zmniejszenie zainteresowania tego typu podmiotów.
Czyli mamy taki zestaw rozwiązań, które mogłyby potencjalnie pomóc temu rynkowi, ale ja jeszcze chciałbym Cię na sam koniec zapytać o inne rynki emisji, które są już na horyzoncie i nie należą ani do ETS-u pierwszego i ETS-u drugiego, bo do mediów niedawno wyciekł projekt komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zrównoważonego obiegu węgla. No i wynika z niego, że Bruksela chce stworzyć regulowany rynek CO2, na którym właściciele gruntów, rolnicy mogliby sprzedawać certyfikaty będące ekwiwalentem dwutlenku węgla pochłoniętego przez ich na przykład rośliny i gleby. Powstać ma też wewnętrzny rynek sekwestracji CO2, czyli dwutlenku węgla, który został z powrotem ściągnięty z atmosfery i zmagazynowany w na przykład w podziemnych formacjach geologicznych. Co zmienią te inicjatywy Brukseli? Czeka nas jakiś poważny start wreszcie, można powiedzieć, technologii sekwestracji CO2. No i jak Twoim zdaniem szybko tego rodzaju nowe mechanizmy będziemy mogli zobaczyć?
Ten komunikat jest zapowiadany na grudzień, chyba 14 grudnia, z tego co pamiętam, więc wszyscy się go spodziewamy i jakby wyczekujemy, bo to jest jakby konsekwencja w ogóle podejścia do budowania neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej i rola pochłaniania i różnych technologii, zarówno naturalnych, jak i przemysłowych, które w tym komunikacie zakładamy, że będą ujęte, no jest nieodzowna. Jeżeli chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, te technologie są nam niezbędne, mówi o tym też Międzynarodowa Agencja Energii w swoim takim specjalnym raporcie. To też było komunikowane przy okazji wprowadzenia pakietów Fit for 55. Więc ten nowy projekt ma utorować drogę do negatywnych emisji w przyszłości i te wszelkie emisje w Unii Europejskiej, które są niemożliwe do uniknięcia w sposób ekonomicznie uzasadniony, do 2050 roku muszą być zbilansowane przez pochłanianie. Oczywiście możemy mówić tu o tym naturalnym i przemysłowym usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery, przykładowo za pomocą, no tak jak ten tytuł, tego rolnictwa węglowego, to tak po angielsku jeszcze ciekawiej brzmi, bo to jest carbon farming, czyli jak z jakiegoś filmu science fiction typu Duna, w którym to właściciele gruntów są nagradzani za ekologiczne praktyki rolnicze, które wychwytują CO2 lub zapobiegają uwalnianiu tego węgla do atmosfery. I mówimy tutaj o takich działaniach jak zalesianie gruntów uprawnych, przywracanie torfowisk do stanu naturalnego i zwiększanie sekwestracji węgla organicznego w glebie. Ale też na przykład wykorzystanie drewna w budownictwie, czyli dwutlenek węgla w procesie wzrostu roślin czy tam drzew nie jest wykorzystywany do celów energetycznych, tylko stanowi trwały element materiału budowlanego, który powiedzmy w budownictwie...
Już tam zostaje, nie wraca do atmosfery.
Ale to, co jest też jakby istotne, to pochłanianie ma też swój wymiar takiego w celu osiągnięcia takich ujemnych emisji po 2050 roku. I ta realizacja Europejskiego Zielonego Ładu nie będzie możliwa do osiągnięcia bez znacznego udziału takich technologii jak BECCS-y, czyli biomasa z CCS-em, czy z CCS-IUW, czyli z wykorzystaniem tego ponownym. I to potwierdzają ostatnie analizy zarówno komisji, jak i te, które wykonywaliśmy sami w ramach Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych, bo ten potencjał pochłoniętej emisji w technologii BECCS jest niemal równy całemu potencjałowi LULUCF-ów. I warto zaznaczyć, że ten naturalne pochłanianie jest też dosyć ograniczone, bo zmiany klimatu niosą ze sobą zwiększenie ryzyka susz i pożarów, które mogą powodować uwolnienie tych znacznych ilości pochłoniętego wcześniej CO2 przez rośliny. Tak więc przemysłowe technologie negatywnych emisji, jakimi są BECCS-y, ale też tak zwane DAC, czyli Direct Air Capture, czyli takie technologiczne wychwytywanie fizyczne dwutlenku węgla i później jego ponowne wykorzystanie lub zatłoczenie do górotworu, mają ogromny potencjał trwałego usuwania CO2 do atmosfery. Jednak tym problemem do rozwiązania na dzisiaj to jest przede wszystkim brak tej dojrzałości tych technologii. One nie są skalowalne na razie na taki wymiar, który pozwalał o nich myśleć jako jakimś głównym elemencie później otrzymywania tej neutralności i też konieczne będzie też opracowanie szczegółowych procedur monitorowania, raportowania i weryfikacji pochłaniania tego CO2. To jest jakby kluczowe do tego, żeby uzyskać wiarygodność tego typu technologii. Zresztą to samo jest w tym artykule 6, tak? Czyli te kwestie monitorowania czy MRV, w skrócie mówiąc, to są kluczowe rzeczy do jakichkolwiek mechanizmów. No i to, co jest naszym zdaniem szalenie istotne, to jest zaprojektowanie całego systemu obrotu jednostkami pochłaniania i zintegrowania go z systemem ETS docelowo. I ten ETS tak samo będzie z czasem takim obszarem popytu na tego typu jednostki ze względu na niemożność redukcji powiedzmy już tych ostatnich ton w sektorach energochłonnych, takich jak nie wiem, produkcja cementu, no nawet w energetyce. No, energetyka właściwie w naszych tych analizach ma potencjał bycia takim sektorem, który będzie generował te neutralne, jakby negatywne emisje. Więc będzie bilansował emisje, które gdzieś indziej nie są możliwe do osiągnięcia.
Tak na przykład spalając biomasę, prawda, którą można potem zatłoczyć pod ziemię, emisje ze spalania tej roślinności.
Dokładnie tak. Natomiast prawdopodobnie myślenie, że ta dyskusja powinna się już toczyć na temat ekonomicznym wymiarem tego, jakby wspieraniem tych technologii tak, żeby one na ten rynek wchodziły. Myślę, że ten komunikat już to zamarkuje. Docelowe wprowadzanie tego typu mechanizmów myślę, że będzie jednak przesunięte po 2030 roku. No ale już samo rozpoczęcie prac nad tą europejską strategią w sprawie zrównoważonego obiegu węgla to już jest sygnałem w kierunku, w jakim będziemy szli w następnych latach i sygnałem, że trzeba wrócić do tych niejednokrotnie zakurzonych projektów CCUS, bo ta szansa na rozwój wydaje się realna jak nigdy.
Robercie, to na sam koniec chciałbym ci zadać pytanie o to, czy twoim zdaniem cena CO2 do końca roku przebije ten poziom 80 euro, tak żebyśmy mogli po nowym roku spotkać się w tym podcaście i sprawdzić, czy przewidziałeś to poprawnie, czy nie.
Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w tym kanale wzrostowym, ja bym jednak obstawiał, że do końca roku te 80 euro możemy mieć.
I tym stwierdzeniem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Robercie, bardzo ci dziękuję za nią i oczywiście będziemy spotykać się i rozmawiać już prawdopodobnie w nowym roku i zobaczymy, czy twoja prognoza się sprawdzi. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.